Tak ładnie grało i przestało, ale przestało, bo ciekawa rozmowa i ciekawy temat, bardzo gorący. A kto będzie bohaterem naszego tematu, to może wprowadzę go anegdotą. Otóż 5, 6, może 7 lat temu odbywał się w Krakowie taki kongres nowych technologii, na który przyleciał ze Stanów Zjednoczonych guru informatyki Richard Stallman. Wygłosił wykład w stroju świętego Jerzego, bo to bardzo ekscentryczny człowiek. I jednym z najpilniej uczestniczących w tym wykładzie ludzi był Waldemar Pawlak. Notował, interesował się, biegał za Stallmanem. Stallman nie bardzo chciał z nim rozmawiać, bowiem chciał spotkać inteligentną papugę. I wreszcie znaleziono taką inteligentną papugę w Krakowie Bieżanowie, w pizzerii. Papuga duża, papuga Ara. Przyleciał tam natychmiast Richard Stallman z Waldemarem Pawlakiem, który cały czas chciał z nim przeprowadzić rozmowę prywatną. Niestety Stallman wyjął flet, zaczął grać papudze. Potem papuga zaczęła na niego patrzeć i coś tam gdakać. Po godzinie Stallman stwierdził, że to najinteligentniejsza papuga, jaką spotkał w Europie. I wtedy dopiero przez 5 minut porozmawiał z Waldemarem Pawlakiem. No ale tyle anegdota prawdziwa. Człowiek Moskwy w Warszawie. Artykuł Marka Pyzy i Marcina Wikło. Marek Pyza jest właśnie przede mną.
Dzień dobry. Witaj, Witku, witam
Dzień
państwa.
Dobry, witam. No i co? Człowiek Moskwy, Waldemar Pawlak?
No cóż innego powiedzieć, jeśli się przeczyta te wszystkie dokumenty, które opisujemy, jeśli się prześledzi całe te negocjacje gazowe i nie tylko gazowe, jakie Waldemar Pawlak prowadził bądź nadzorował w latach 2008-2010 z Rosją. Jeśli się popatrzy na to, co się działo w tych rozmowach w kwestiach elektroenergetyki, jeśli czytamy, tutaj w tym artykule mamy cytat z jednego z tych dokumentów, który...
Bo mamy nowy tygodnik w sieci Prawdy,
który to
jest okładkowy.
Dobrze oddaje. Jest takie spotkanie 7 października 2009 roku w rosyjskim Ministerstwie Energetyki. Czytamy w sprawozdaniu z tego spotkania, to jest sprawozdanie sporządzone przez polskiego urzędnika z Ministerstwa Gospodarki. Czytamy tak. Odnosząc się do propozycji Waldemara Pawlaka na temat przedłużenia kontraktu gazowego do 2037 roku, zarówno Siejkin, jak i Szmatko wyrazili wątpliwości co do potrzeby konstrukcji takich zapisów. W dalszej części czytamy, że Pawlak przekonał Rosjan swoją jednoznaczną postawą, a więc chociażby na podstawie tego jednego dokumentu, a nie mówimy o jednym, mówimy o wielu.
Udowadniacie, że Pawlak był bardziej rosyjski niż Rosjanie.
No tak wychodzi niestety, bo rzeczywiście ta propozycja przedłużenia kontraktu gazowego o kolejnych 15 lat do roku 2037 wcale nie wyszła ze strony rosyjskiej. Oni narzucili nam parę innych bardzo niekorzystnych dla Polski zapisów, na które Pawlak się zgodził. Darowanie długu Gazpromowi, rezygnacja z wielomilionowych zysków spółki Europol Gaz i tak dalej, ale... Kwestia wydłużenia kontraktu. To był autorski pomysł strony polskiej i zapewne Waldemar Pawlak, gdy będzie się z tego tłumaczył przed prokuraturą, bo mamy śledztwo, o którym zapewne za chwilę powiemy, będzie próbował zrzucać tę winę. Kto jest autorem tego pomysłu i wyjdzie mu zapewne, że PGNiG. Ale prawda jest taka, że to był taki trochę dwugłowy antypolski smok. Jedna głowa należała do Waldemara Pawlaka, a druga do szefostwa PGNiG-u. Zresztą później po tych negocjacjach
to byli
panowie Dobrut, Szubski. Wymieniamy te nazwiska. One się zapisały w historii Polski nie tylko dzięki tym negocjacjom, ale również w historii polskich odznaczeń, ponieważ pan prezydent Bronisław Komorowski później tych panów nagrodził za te negocjacje.
Odznaczył ich za ten kontrakt.
Odznaczył ich, tak, krzyżami zasługi. Kuriozalna historia.
Jeden ze wśród tytułów waszego tekstu brzmi Niepozorny Waldek.
No bo to jest taki niepozorny Waldek. My go kojarzymy właśnie jako takiego
Panie Waldku, pan się nie boi. Tak.
Kult śpiewał legendarną piosenkę, inspirowany filmem Nocna zmiana z 1994 roku o tym, jak obalono 2 lata wcześniej rząd Jana Olszewskiego, a Waldemar Pawlak miał tam znaczący udział. My go kojarzymy jako takiego trochę nieporadnego faceta, trochę drętwego, niegroźnego, sympatycznego, rzucającego jakimiś anegdotkami, bonmotami, ale myślę, że on się w większości Polaków nie kojarzy jako ktoś, nie wiem, niebezpieczny.
Naczelny strażak RP.
niedawno po raz kolejny tak. wybrany na tę funkcję szefa ochotniczych straży pożarnych. Natomiast z kim byśmy nie rozmawiali, pracując i nad tym tekstem, i nad poprzednim, który w sierpniu się ukazał, a w którym opisaliśmy te instrukcje negocjacyjne przyjęte w resorcie Waldemara Pawlaka, to od każdego słyszeliśmy to samo. Niezależnie, czy to był polityk PiSu, czy to był polityk Platformy, czy to był były polityk PSL-u, bo tylko obecni politycy PSL-u jeszcze bronią Waldemara Pawlaka, czy to byli niezależni eksperci z branży energetycznej?
Bardzo zaczęli bronić, zaraz po publikacji waszego tekstu i pierwszych wypowiedziach.
Już, no właśnie,
już tak tylko ruszyła na was nawała.
Nawet powiedziałbym, że zanim ten tekst został opublikowany, bo pojawiła się zapowiedź tego tekstu w niedzielę rano, natomiast w całości można go było przeczytać dopiero wczoraj i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u, nie miał możliwości przeczytania tego tekstu, a już łaskaw
już wiedział,
był powiedzieć, tak, że opublikowaliśmy stek kłamstw, że Witos też był tak potwarzany, powołując się na
biedny
legendarną
Witos.
Postać. No właśnie, biedny Witos. Ja to wczoraj napisałem w komentarzu do Władysława Kosiniaka-Kamysza, by nie zasłaniał Pawlaka Witosem, bo po prostu no, nie najlepiej czyni pamięci przywódcy Ruchu Ludowego. Natomiast zarzucają nam i Pawlak, i Kosiniak, i inni politycy PSL-u, że my publikujemy kłamstwa, nie czytając tego tekstu, bo jeśli by przeczytali, to by wiedzieli, że na każdej stronie, na każdej szpalcie jest dowód za dowodem. My nie opisujemy jakichś naszych publicystycznych test, tylko opisujemy dokumenty, opisujemy stan faktyczny. Dodatkowo dotarliśmy do urzędników, którzy wówczas przed blisko dekadą byli w Ministerstwie Gospodarki, doskonale wiedzą, jak wyglądały te, w cudzysłowie, negocjacje gazowe. Dowiedzieliśmy się o tym nowym wątku, który był chyba zupełnie nieznany, tych negocjacji znowu w cudzysłowie dotyczących elektroenergetyki i budowy elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim. I to wszystko opisaliśmy. Jednocześnie prokuratura, jak się okazało, wszczęła śledztwo we wrześniu i to niezwykle poważne śledztwo, bo ja sobie nie przypominam, aby
wicepremier, poza panem Leperem.
No poza, tylko tutaj mamy troszeczkę inny kaliber jednak, bo śledztwo toczy się w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez ówczesnego wicepremiera i ministra gospodarki oraz innych urzędników w celu przyjęcia korzyści majątkowej, a więc jest to regularne śledztwo korupcyjne. Prokuratura, wszczynając na takiej podstawie, czyli z artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego to postępowanie, no musi mieć jakieś poważne przesłanki, żeby takie postępowanie rozpocząć. Nie wszczyna się takich śledztw.
Dużo rzeczy dotąd uchodziło Waldemarowi Pawlakowi na sucho. Między innymi przyjaźń z Siergiejem Gawriłowem, który oficjalnie w Polsce został uznany za szpiega i który się oddalił z Polski. No to wszystko jakoś, trójkąt Buchacza, te wszystkie rzeczy, jakoś to się gdzieś tam rozmywało. Tym razem to się nie rozmyje?
Mam nadzieję, że nie. O trójkącie Buchacza wspominamy na końcu tego tekstu. Już nie wystarczyło mi miejsca w gazecie, żeby przypomnieć wszystkie wątpliwości bądź kontrowersje, jak to się delikatnie mówi w polskich mediach, dotyczące Waldemara Pawlaka. Ale to jest jedna z takich historii. Przypomnijmy, połowa lat 90. jakieś dziwne spółki powiązane z PSL-owskimi ministrami w czasach, kiedy Pawlak był premierem, dofinansowywane z publicznych pieniędzy, robiące kontakty ze Wschodem i w wyniku tamtej ośmiornicy, chyba tak możemy powiedzieć, te spółki, czyli Skarb Państwa, straciły setki milionów złotych. Nikomu nic się nie stało. Prokuratura była kompletnie bezradna. Później mieliśmy chociażby na początku kadencji pierwszej rządów PO-PSL, na samym początku, jak tylko Pawlak został ministrem gospodarki, wicepremierem, mieliśmy próbę anulowania kary spółce J&S Energy. I moglibyśmy mnożyć te wszystkie przykłady. Nigdy Pawlakowi nic się nie stało. Trochę pewnie dlatego, że no Pawlak był częścią tego układu. No pamiętajmy, że PSL to jest jedyna partia, która się nie rozliczyła ze swoją komunistyczną przeszłością. Sojusz Lewicy Demokratycznej musiał po wyprowadzeniu sztandaru jednak nieco posypać głowy popiołem i chociaż z pozoru się nieco przeobrazić. Natomiast PSL na miękko z ZSL-u przeszło do nowej demokratycznej formacji. Do dziś jego liderzy chodzą i opowiadają, jak to niesamowicie długi i ciągły staż ma ta partia i Ruch Ludowy, a więc też nie bardzo się odżegnują od tego dziedzictwa Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Pamiętamy nagrania z gabinetu Lecha Wałęsy z 92 roku, gdy obalano rząd nocą Jana Olszewskiego. Waldemar Pawlak był wówczas zainteresowany tylko jedną kwestią. Pytał Wałęsę: rozumiem, że wchodzę na mównicę, mówię, że sytuacja jest dramatyczna i czyszczę sobie UOP. Następnego dnia już od razu. Tak, 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 tak. Zbywał go Lech Wałęsa i o to głównie Pawlakowi chodziło, żeby ten UOP sobie czyścić. No. Jakoś tak był bezkarny. Pytasz, czy teraz będzie inaczej? No mam nadzieję, że tak. Po pierwsze, dlatego, że z tego, co mi wiadomo, to prokuratura ma no, poważne przesłanki. Wiemy, że po tym pierwszym naszym artykule o instrukcjach negocjacyjnych w ABW zarządzono kwerendę. Wreszcie przetrzepano te materiały. Mam nadzieję, że służby robiły więcej niż mówią nasi informatorzy w roku 2009-2010. No i mam nadzieję, że też pojawią się materiały, które posłużyły Najwyższej Izbie Kontroli do napisania raportu o negocjacjach gazowych w roku 2012. Ten raport, jak wiemy, jest bardzo niekorzystny dla Waldemara Pawlaka, choć nie jego wymienia jako głównego, jako główną postać, która wówczas zawiniła. Tam zdaje się dwóch urzędników jest wskazanych jako tych, którzy złamali prawo, natomiast wiadomo, że wszystko nadzorował Waldemar Pawlak. Problem z tym raportem NIK-u jest taki, są problemy dwa. Po pierwsze, on jest wciąż tajny. Minister Piotr Naimski od miesięcy walczy o jego odtajnienie. To jest dosyć skomplikowany proces, bo żeby odtajnić cały raport, to trzeba odtajnić wszystkie dokumenty, na których on się opiera. Tam są same niejawne materiały, zastrzeżone, poufne, czasem tajne. A drugi problem jest taki, że kontrolerzy NIK-u, gdy badali tę sprawę w Ministerstwie Gospodarki, to kontrolowali tylko jeden departament, ropy i gazu, natomiast w ogóle nie dotknęli tego, co się działo w Departamencie Energetyki. A to jest druga historia, można powiedzieć, że jeszcze większy rympał niż ten gaz. I to też opisujemy, bo sposób, w jaki zaczęła się ta sprawa w Moskwie w 2008 roku, w jaki w ogóle pojawiła się oferta dla polskiego rządu ze strony rosyjskiej, to jest mafijna historia. Gotowy scenariusz na hollywoodzki film, gdy podchodzi przeflancowany na rosyjską stronę Litwin o nazwisku Mikala Junas do jednego z młodych urzędników Ministerstwa Gospodarki i pyta, czy ty jesteś od Waldemara. No to urzędnik, jako reprezentujący Ministerstwo Gospodarki, odpowiada, no tak. Więc tamten go bierze, wyprowadza z budynku, wsadza do limuzyny, wiezie do fajnej knajpy w Moskwie, naprzeciwko polskiej ambasady zresztą. Siadają w VIP-roomie przy kominku, częstuje cygarem whisky i mówi, wiem, że niewiele możesz, ale weź kartkę, notuj, przekażesz Waldemarowi. No i zanotował, przekazał w formie niejawnej notatki służbowej, że oto padła propozycja budowy elektrowni atomowej w obwodzie kaliningradzkim i że Polska ma propozycję nie do odrzucenia wejść w ten biznes z Rosją. Oczywiście to było niekorzystne z punktu widzenia naszych interesów i z punktu widzenia interesów przede wszystkim państw bałtyckich, a zwłaszcza Litwy, która wtedy Wisaginę próbowała forsować. I Pawlak dziś w odpowiedzi na nasze pytania w ubiegłym tygodniu odpowiedział, że dla Polski w tamtym czasie absolutnym priorytetem w kwestiach elektroenergetyki było budowanie połączenia elektroenergetycznego z Litwą. Problem tylko polega na tym, że w ani jednym z tych dokumentów, które mieliśmy okazję obejrzeć, pisząc te teksty, nie ma ani słowa na temat Litwy. Jak tylko pojawił się temat elektroenergetyki, Pawlak nawet jednym słowem nie zająknął się o Litwie. Natomiast mówi tam na przykład, że niezależnie od tego, jakie będą plany litewskie, to my jesteśmy zainteresowani budową tego połączenia z Rosją.
Jeżeli wybuchnie afera wokół waszego tekstu i wokół tego, co Pawlak robił w sprawach długoterminowego kontraktu gazowego, to będzie to już druga afera, a może i trzecia gazowa. Przypomnę, że wcześniej gaz do Polski dostarczała firma powiązana z Siemionem Mogilewiczem, Ural Transgaz, który potem przemianowany został na Rosukr Energo. Wtedy również mówiono o wielkich łapówkach. Sprawę prowadziła prokuratura w Katowicach i wszystko się rozmyło, jak gaz rozpłynęło. Ciekawe, jak będzie teraz. Zobaczymy, czy tekst będzie miał dalszą kontynuację jakąś.
Nie wiem, szczerze mówiąc. Dziś trudno mi powiedzieć, bo wszystkie ważne i wydaje się ciekawe rzeczy, do których dotarliśmy, już opisaliśmy. Nie chcielibyśmy na siłę czegoś dalej pisać, natomiast praktyka pokazuje, że za rokiem znowu może coś się czaić, bo gdy w sierpniu pisaliśmy na ten temat, mając instrukcje negocjacyjne i parę innych dokumentów, nie sądziliśmy, że wyjdzie na jaw ta historia elektroenergetyczna. A tam się tyle działo, że wszystko jest możliwe.
Jest taki Rosjanin, który na ten temat dużo wie, mieszka w Wiedniu, nazywa się Pieleszko. Podpowiadam, można z nim się spotkać i będzie druga część.
Zaraz sprawdzę, jak kursują pociągi do Wiednia.
Dziękuję.
Dziękuję.
Marek Pyza był naszym gościem Sieci Prawdy, człowiek Moskwy w Warszawie, rzecz o Waldemarze Pawlaku z okładki. Spogląda na nas Waldemar Pawlak, w tle Kreml i zagadkowa mina Władimira Putina. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Trzecia godzina poranka w Radiu. Trzecia godzina poranka.
Jacek Żaba, młody krakowski opozycjonista, który wraz z Kazimierzem Krauze po ogłoszeniu stanu wojennego przecięli paski w autobusach w komunikacji miejskiej w Krakowie. Byli potem sądzeni za akt terroryzmu. Losy i Kazimierza Krauze, i Jacka Żaby potoczyły się różnie. Kazimierz Krauze, twardy opozycjonista Konfederacji Polski Niepodległej, a Jacek Żaba, cóż, przez SB-ków i prokuraturę zaszczuty, złamany w więzieniu, niszczony, popadł w obłęd, wyskoczył przez okno. I o tym jest właśnie ta piosenka. I tak, przyznacie, że ciekawa piosenka, ale o bardzo tragicznym losie Jacka Żaby, który wyskoczył przez okno i zginął. Przy telefonie Kazimierz Krauze, drugi z bohaterów tej historii, żyje i może nam opowiedzieć, co się wtedy działo. Cześć, Kazimierz.
Witam cię, witam.
Opowiedz nam, jak to było.
Sam skok, no nie było mnie przy tym, ale pięknie to odwzorowała pani Agnieszka Niemiec w filmie Skazane na niepamięć, w którym też brałem udział. Jacek, z tego co wiem, nie wiem co się działo na Mogilskiej, natomiast w więzieniu na Muntę był szykanowany, był bity. Zabierano mu wypiski i nie wiem, czy przez pomyłkę, oczywiście w cudzysłowie, skierowano mnie do jego celi. Z tym, że to już był fakt, kiedy już był u kresu wytrzymałości. No, zostałem straszny obraz. Jacek już się na noc przywiązywał do łóżka. To już się rzucał w nocy. Spał na górze, na samej górze, na trzecim łóżku. Były trzypiętrowe łóżka. I była taka sytuacja, że poszedłem do wychowawcy, żeby zgłosić, że Jacek jest bity, że ten usłyszałem, że pilnuj własnej dupy. Potem doszło do wypiski. Doszło do wypiski, gdzie chcieli mu zabrać papierosy, herbatę. Stanąłem w jego obronie. Usłyszałem, że mogę też dostać. A więc jedyny sposób było złapanie za taboret. Powiedziałem, że ja dostanę, ale któregoś też rozłożę. I w tym samym dniu zostałem zabrany z tej celi, ponieważ ten sam oddziałowy, który mnie tu przyprowadzał, stwierdził, że nie mogę siedzieć ze wspólnikiem, bo jeszcze sprawa nieskończona. Czekaliśmy wtedy na Sąd Najwyższy. Więc to było takie. I dano mnie do recydywy.
Jaki wyrok dostaliście wtedy?
Jacek dostał 1,5 roku. Ja dostałem we włączu 5 lat, bo miałem 220 artykuł. Z tego dostałem 5. I 278 to jest... Tamto to było sabotaż... W skrócie, natomiast 278 była to nielegalna organizacja, ponieważ znaleziono u mnie dokumentację z Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej. I we włączu dostałem 5 i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Tak. Jacek w październiku 86 już miał pierwszą próbę samobójczą. To wiem.
Ile miał lat wtedy?
Oj Boże, ty mój, 23. 23, tak, 63 rocznik.
Czyli zaczynał życie dopiero.
Dokładnie, dokładnie tak. I wyszedł na to przerwę, to znaczy był w Kobierzynie.
W szpitalu psychiatrycznym, tak.
Potem miał jeszcze przerwę i w Mistrzejowicach odbywała się jakaś impreza, jakieś spotkanie, seminarium, coś takiego, na którym był obecny Kuroń. Miał mu odpowiedzieć, że Jacku, ty już nie wrócisz do więzienia. No i chwilę później dostał wezwanie do stawienia się.
I wyskoczył.
Nie wytrzymał.
Esbek, który jest odpowiedzialny za męczenie was obu, ale Jacka młodszego, Stachowicz, no dożył emerytury w Urzędzie Ochrony Państwa.
No cóż, to możemy podziękować ludziom, którzy robili weryfikację służb.
Że nawet tacy SBC-y przechodzili suchą stopą.
Tak, oczywiście. Proszę sobie zauważyć, że w sądach nie zrobiono żadnej weryfikacji, ponieważ sądy się miały same oczyścić. Sędzia, który nas wskazywał,
Jak się nazywa? Podajmy nazwisko tego sędziego.
Oj Bożeż ty mój. Nie wiem, czy nie Wróbel.
Wróbel. Bo prokurator Biderman, tak?
Na początku prowadził sprawę pan Biderman. Potem oskarżał nas w sądzie Kowalski. W 88 roku, jak wyszedłem, on prowadził taką głośną sprawę srebrną w Balicach, w lotnictwie. Tam był jakiś przemysł srebra, coś takiego. To. I on tam też występował.
Nikomu z nich nie spadł włos z głowy. Do dziś.
Tak. Tak, dokładnie tak. To jest takie ciekawe, że nie potrafiliśmy przejąć do końca tej rzeczywistości polskiej. Nie potrafiliśmy rozliczyć morderców, nie potrafiliśmy rozliczyć ludzi, którzy się znęcali nad nami.
No, powiedz na koniec, jaką karierę zrobiłeś w trzeciej RP? Karierę mówię w cudzysłowie.
Kariera. No cóż, jestem emerytem. Wyprowadziłem się z Krakowa na Mazury z żoną. Mamy spokój, ciszę. Nie chcę nic więcej. Nie chcę o tym myśleć.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Kazimierz Krauze, opozycjonista, przyjaciel Jacka Żaby. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.